Ekonomia sztuki. 22 grudnia 2009.00. Podwaliny pod rozwój mediów cyfrowych położyli awangardowi artyści z początku XX wieku. Dużą rolę odegrali w tym polscy poeci. Laboratorium sztuki cyfrowych mediów, królujących w XX wieku, był niewątpliwie okres naporu awangardy poetyckiej, filmowej i teatralnej, który zaczął się jeszcze przed II wojną światową, a jego rozkwit przypada na lata 20 i początek lat 30 tych XX wieku. To wtedy pojawiły się przeróżne poetyckie manifesty i realizacje, z których dzisiaj korzystają informatycy tworzący interfejsy pomiędzy człowiekiem i komputerem, badacze zajmujący się sztuczną inteligencją, czy artyści miksujący i mapujący przy pomocy komputera wszystkie rodzaje tworzywa sztuki, słowo, rysunek, zdjęcie, muzykę. To właśnie wtedy ruchy rewolucyjne, jak futuryzm, kubizm, dadaizm, surrealizm oraz awangardy poetyckie w Hiszpanii i Polsce. N.P. Borges i T. Piper wzywały do nowości i same były nowością. Podziwiały czas miasta, maszyny, masy, elektryczności i wierzyły, że sztuka ma wyrażać naczelne atrybuty cywilizacji, ruch, szybkość, ciągłą zmianę. Po nich, artystach będących jednocześnie teoretykami nowej sztuki, nastąpiło, jak wykazał to D. Bell, W. Kulturowych sprzecznościach kapitalizmu, kompletne rozejście się cywilizacji technicznej i sztuki. To dlatego McLuhan i Leffmanowi uważają, że paradygmatów cyfrowej sztuki trzeba szukać właśnie w tym okresie. Uważam, w przeciwieństwie do Leffmanowicha, że pojawienie się metodologii nowych mediów trzeba odkrywać nie tylko w dokonaniach rosyjskich reżyserów, lecz przede wszystkim w praktyce i teorii awangardowych poetów tego okresu oraz w dokonaniach X i X i X i X wiecznych prozaików, którzy wprowadzili zmiany w powieściowej narracji, przejęte następnie przez film oraz rodzącą się sztukę mediów epoki internetu. Zanim przystąpię do omówienia tych tematów, przedstawię w ogromnym skrócie twórczość Jamesa i ojca, która łączy w sobie z przejrzystością strumienia, odkrycia poezji i prozy X i X i X i X wieku i powinna być Biblią sztuki X X i wieku. Dlaczego? Podstawowym pojęciem opisującym funkcjonowanie nowych mediów jest pojęcie wariacyjności, które oznacza, że obiekt nowych mediów nie jest czymś ustalonym raz na zawsze, ale raczej czymś, co istnieje w wielu odmiennych od siebie wersjach, oraz pojęcie miksacji, polegające na mieszaniu różnych stylów, a także mieszaniu tworzyw z różnych sztuk N. P. Fotografii z kreskówką, czy poezji z plakatem, i ojce. W. Ulisesie w rozdziale Symplegat umieszcza 18 bezsensownych anegdotek. Fragmenty jednej wplatają się na chybił trafił w tok którejkolwiek innej, osiągając efekt mechanicznego zestawienia zdjęć lub klatek filmowych, dokonanego jakby przez oszalała kamerę. Do złudzenia przypomina to metodę Wiertowa. W. Człowieku z kamerą. Wariacyjność powstała więc nie w filmie, lecz powieści będącej parodią Odysei. Lektura Ulyssesa pozwala nam wniknąć w gęstwinę połączeń, gdzie każdy szczegół splata się z każdym innym, jak serwery w internecie. Tysiące zagadek każe przez setki stronic czekać na rozwiązanie. Tysiące rozwiązań przypomina o postawionych powyżej zagadkach. Jest to powieść złożona z klasycznych pętli informatycznych, będąca wręcz wzorcowym przykładem programowania. I ojca jest też prekursorem miksowania. W jednym wyrazie W. Finnegan's Wake miesza różne znaczenia z języka angielskiego i niemieckiego. Zarówno więc formalnie, jak i treściowo, parodia i pastisze królują w sztuce internetu. Twórczość J. I ojca jest zapowiedzią sztuki, którą oglądamy dzisiaj. N. P. Na YouTube. S. 157537 poemat rozkwitający. Dlaczego w okresie naporu awangardy w latach 1911-1929 wypracowano paradygmaty sztuki, która w tej chwili rodzi się w cyfrowych mediach? Artyści z tamtego okresu, poeci, reżyserzy, malarze, traktowali sztukę jako jedną całość. Szukali związków między sztuką kina i sztuką słowa, między obrazem i filmową klatką. A właśnie takie poszukiwania są kamieniem węgielnym sztuki nowych mediów opartych o cyfrowe przetwarzanie. Tadeusz Peiper, poeta i teoretyk. T. Z. W. Krakowskiej awangardy wskazywał w 1924 rok na związek między filmem a malarstwem kubistycznym. T. Peiper, tędy, nowe usta, 1924, porównał on. T. Z. W. Perspektywę okulną Picassa ze zmianami ustawień i planów w zdjęciach filmowych. Później dopiero w 1956 rok Roman Jakobson, wybitny amerykański językoznawca pochodzenia rosyjskiego, wskazał na zbieżną orientację kubizmu w malarstwie i filmie. Jednocześnie, jako teoretyk awangardy poetyckiej, Peiper sformułował postulat T. Z. W. poematu rozkwitającego, który jest dokładnym odpowiednikiem rozwijalnego menu używanego dzisiaj we wszystkich systemach operacyjnych i ojca zastosował technikę poematu rozkwitającego. W jednym z rozdziałów Ulyssesa, najwybitniejszy, obok Leśmiana, poeta międzywojenny, twórca T.Z.W. drugiej awangardy, Józef Czechowicz, swoje dwa pierwsze tomiki wierszy wydał w latach 20. na czerpanym papierze, których pokolorowane stronice zapisane były łamiącymi się wersami w poprzek pionowo i poziomo, tworząc coś w rodzaju poetyckiego plakatu, gdzie słowo było jednocześnie wyrazem i znakiem graficznym. Zdaję sobie sprawę, że niektórzy czytelnicy powiedzą, iż analogie zjadają ich autora, ale mimo to twierdzę, że tego typu eksperymenty były odpowiednikiem dzisiejszego kompozytowania, czyli łączenia wielu elementów z różnych sztuk w celu stworzenia jednolitego obiektu. Nic bardziej błędnego niż szukanie języka nowych mediów tylko i wyłącznie w filmie, fotografii, fotomontażu. Jest on wręcz zanurzony w ostatniej awangardzie poetyckiej, która z zachwytem przyjęła nową cywilizację po wojnie światowej, zarówno w sferze technicznej, jak i politycznej. Twórca futuryzmu Marinetti, piewca epoki elektryczności, był faszystą, Majakowski, którego poematy, Lenin i dobrze, pisane techniką schodkową, były graficzną kalką programu komputerowego, komunistą, koncepcje awangard poetyckich, powstałe w wyniku radykalnej zmiany cywilizacyjnej i politycznej, są źródłem niewyczerpanej inspiracji dla współczesnych artystów komputerowych, dla których zmiana jest codziennością. S. 157538 autotematyzmu podstaw, co wspólnego ma film, powieść i sztuka nowych mediów. Jeżeli przyjmiemy za lwem manowichem, że narracja powinna mieć aktora i narratora, winna też posiadać trzy wyraźne poziomy. Poziom tekstu, intrygi i fabuły, a jej treść powinien tworzyć ciąg powiązanych wydarzeń prowokowanych bądź doświadczanych przez aktorów, to oczywiście nie będziemy w stanie znaleźć żadnych zależności między powieścią czy filmem, abstrahując od tego, że rozróżnienie intrygi i fabuły jest co najmniej nieporozumieniem. Jeżeli jednak wiemy, że narracja w powieści ewoluowała od początku X i X wieku, to wtedy będziemy w stanie odkryć mechanizm rządzący sztuką współczesnych mediów. Dlaczego jednak narracja zmienia swoją istotę właśnie w X i X wieku? Otóż jest to okres, w którym ustrój liberalny radykalnie zrywa z ukształtowaną od wieków pozycją jednostki w społeczeństwie, pozwala jej na samookreślenie, samodzielne kształtowanie swego losu, a pisarzowi, w przeciwieństwie do jego kolegi z średniowiecza, który temat utworu miał narzucony tradycją, na samodzielną fikcję powieściową. Jednak anegdota czy intryga, którą pisarz X i X wieczny wymyśla, jest obarczona wewnętrzną sprzecznością, ponieważ autor nie tylko staje się zewnętrznym obserwatorem swych bohaterów, lecz także Bogiem przewidującym z góry każdą ich myśl czy działanie. Autor jest jednocześnie człowiekiem i wszechwiedzącym magiem. I dlatego w powieściach do lat 70. miesza on realistyczną technikę powieściową, odziedziczoną po twórczości obrzędowej, z techniką, której domaga się sztuka indywidualna. Sprzeczność tą artyści próbują rozwikłać, stosując różne rodzaje ironii i romantycznej, aby w końcu w wieku XX wprowadzić siebie samego do akcji utworu. Jednym z bohaterów, fałszerzy, gide znak zapytania, a jest sam autor, którego notatki o innych postaciach stanowią integralną część powieści i ukazują na żywo proces jej powstawania. Prekursorem techniki narracyjnej nazywanej autotematyzmem jest Karol Żykowski, który w utworze P.T. Pałuba zawarł powieść opisująca powstanie powieści. Zwróćmy uwagę, że film Wiertowa P.T. Człowiek z kamerą, ten film stanowi kanwę książki Lwa Manowicha. Język nowych mediów jest niczym innym jak właśnie filmem autotematycznym, filmem o robieniu filmu. Jego narracja oparta jest nie tylko na właściwościach sztuki filmowej, lecz także na zasadach autotematyzmu, będącego wynalazkiem ewolucji sztuki narracyjnej powieści X i X i XX wieku. Autotematyzm ukazuje sztukę w sztuce, powieść w powieści, film w filmie, teatr w teatrze i jest zasadą rządzącą coraz częściej, jak zauważył już dawno McLuhan, powstawaniem programów telewizyjnych i reklam. Jednak związek autotematyzmu ze sztuką nowych mediów jest o wiele głębszy. Jednym z pierwszych filmów wykorzystujących mechanizm autotematyzmu do stworzenia narracji było arcydzieło włoskiego reżysera Antonioniego pod tytułem Powiększenie. Centralną sceną filmu, gdzie krzyżują się wszystkie wątki, jest scena, w której ukryty za drzewem w parku Tomasz, główny bohater, fotografuje całującą się parę. Zaalarmowana dziewczyna odwraca głowę, wyrywa się z objęć partnera, biegnie w stronę Tomasza i próbuje bezskutecznie odebrać mu aparat. W tym samym czasie kochanek znika, a Tomasz robi jeszcze kilka zdjęć samotnej kobiecie. Kiedy wywołuje zdjęcia w pracowni, okazuje się, że klisza utrwaliła szczegóły, których on w trakcie tej swoistej sesji nie zauważył. Jakiś niewyraźny zarys czegoś białego w krzakach, który w wyniku wielokrotnych powiększeń przybiera kształt lufy oraz przerażający wyraz twarzy i skręconej postaci mężczyzny. Czyżby ktoś go zabił? Pyta sam siebie Tomasz, coraz bardziej zaintrygowany fotografią, która odkryła mu drugie oblicze rzeczywistości. Zarys intrygi wyłania się z okoliczności warsztatowych, z trzasku migawki, z barwy negatywu, z procesu powiększania. Akcja filmu wynika ze zmetaforyzowanego procesu robienia zdjęć. Jeszcze dalej posuwa się Andrzej Wajda, W. Człowieku z marmuru, który jest filmem o robieniu filmu, filmem o innym filmie i dopiero z tej wielopoziomowej, autotematycznej narracji dowiadujemy się prawdy o rzeczywistości wyłaniającej się z nałożonych na siebie klatek negatywu. Widzimy, że utwór autotematyczny wyłania się nie z koncepcji osobistych artysty, lecz z obiektywnych warunków materiału, z którego on je tworzy. A to jest podstawowa zasada sztuki nowych, cyfrowych mediów. S. 2.157.539 Fałszywa ideologia. Czas na wnioski. Od momentu, kiedy Donald Knuth, W. Art of Computer Programming, wskazał na analogię pomiędzy oprogramowaniem a przepisami z książki kucharskiej, rozumianymi jako zestaw poleceń do wykonania, a czasem, kiedy Richard Stallman, W. Frius of Tware, Frius Ociety, stwierdził, że współdzielenie oprogramowania narodziło się wraz z komputerami, tak jak dzielenie się przepisami sięga początków gotowania. Poststrukturalna teoria poznawcza, z której wywodzą się tego typu analogie, będąca paradygmatem współczesnych badań nad funkcjonowaniem komputera, a tym bardziej rozwojem nowych mediów, zawładnęła umysłami teoretyków, utrudniając lub wręcz uniemożliwiając zrozumienie fenomenu ery elektronicznej komunikacji i sztuki. Jeden z czołowych teoretyków mediów, Aleksander Rock Gallowaj, stwierdza, że oprogramowanie jest ideologią, która stała się maszyną, oraz że istnieje podobieństwo pomiędzy strukturą ideologii i strukturą oprogramowania. Podbudowując swoje rozważania kategoriami pojęciowymi zaczerpniętymi z Althussera, Marksa, Gramsciego, Derrida, ideologia poststrukturalizmu jest popularna wśród badaczy, ponieważ opierają oni swoje analizy na binarnej dychotomii życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Z czego składają się nowe media? Z dwóch różnych warstw. Warstwy komputerowej i warstwy kulturowej, co jest podstawowym składnikiem relacji międzyludzkich. Dominacja męża nad żoną, dzisiaj odwrotnie, pracodawcy nad pracownikiem, kodu oprogramowania nad użytkownikiem. Co gorsza, analiza sztuki czy kultury współczesnej podejmowana jest przy pomocy pojęć takich jak N.P. wprowadzona przez T. Teodorowa definicja narracji jako przejścia od jednego stanu równowagi do innego. Ideologia poststrukturalizmu jest fałszywą świadomością epoki internetu. Kategorie poznawcze, których używa do zrozumienia epoki informacyjnej. N.P. Baza danych i narracja, warstwa komputerowa i warstwa kulturowa są tak prymitywne i niedostosowane do bogactwa elektronicznych środków wyrazów, że pełni ona rolę magii, a nie nauki. Stąd niniejszy artykuł, którego celem było przypomnienie bogactwa sztuki poetyckiej, powieściowej i filmowej, z którego wyłoniła się epoka internetu. O związkach nowych mediów ze sztuką awangardową czytaj także Andrzej Gontarz. Komputer zamiast siekiery. Komputer World NR 24/2012 czerwca 2000 rok oraz Andrzej Gontarz. Artystyczny nieład cyberprzestrzeni. Komputer World, wydanie na 10 lat z 1 października 2000 rok.